do 6-13. Jest to jakby kontynuacja rozważania tej księgi. Mieliśmy już dwa spotkania. Rozważaliśmy pierwszy rozdział, potem rozważaliśmy czwarty rozdział, cofaliśmy się jeszcze do drugiego rozdziału i trzeciego. Dzisiaj będziemy rozważać piąty rozdział pierwszej księgi Samuelowej od 5:1-6:13. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją do Eben-Haezer, do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona, przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tłów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedził ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Gdy wtedy mężowie z Aszdod wiedzieli, że tak jest, rzekli: nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na wagonie naszym Bogu. Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli: co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego? Ci odpowiedzieli: niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gad. Sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego. A gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie i ugodził mieszkańców tego miasta od młodego do wielkiego, tak iż wysypały się im wrzody odbytnicy. Wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu, a gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici: sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz. Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt i rzekli: odeszlijcie skrzynię Boga Izraelskiego, niechaj powróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu. Gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża. A mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu. Skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków 7 miesięcy. Potem Filistyńczycy zawołali kapłanów i wróżbitów, mówiąc: co mamy uczynić ze skrzynią Pańską? Powiedzcie nam, w jaki sposób mamy ją odesłać na jej miejsce. A ci odpowiedzieli: jeżeli chcecie odesłać skrzynię Boga Izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz dołączcie dla niego daninę pokutną. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego ręka jego nie przestaje was gnębić. A oni zapytali: jaką daninę pokutną mamy mu złożyć? A tamci odpowiedzieli: według liczby książąt filistyńskich 5 złotych podobizn wrzodów odbytnicy i 5 myszy ze złota. Gdyż jedna i ta sama plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt. Każcie więc sporządzić podobizny waszych wrzodów i podobizny myszy, które niszczą waszą ziemię, i oddajcie chwałę Bogu Izraelskiemu. Może zdejmie ciężką rękę swoją z was i z waszych bogów i z waszej ziemi. Dlaczego znieczulacie wasze serca, tak jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serce? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść? Weźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz i 2 mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma. I zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu. Weźcie skrzynię pańską i włóżcie ją na wóz, a złote przedmioty, które przydajecie dla niego jako daninę pokutną, włóżcie do skrzyni obok niej i odeślijcie ją, niech jedzie. I baczcie, jeżeli pójdzie w swoje strony, drogą wzwyż, kubet, szemysz, to on wyrządził nam to wielkie zło. Jeżeli zaś nie, to będziemy wiedzieć, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale że był to dla nas przypadek. Mężowie ci tak uczynili. Wzięli dwie wierzchne mleczne krowy, zaprzęgli je do wozu, ale cielęta ich zatrzymali w domu. Na wozie postawili skrzynię pańską i skrzynię ze złotymi myszami i z podobiznami swoich brzozów. Krowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet-Szemesz i szły jedyną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Książęta filistyńscy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz. Dość długi fragment przeczytaliśmy Słowa Bożego, pierwsza księga Samuela. Może zacznę od tego, że stosunek różnych narodów do trofeów wojennych był naznaczony zawsze pewną arogancją i symbolizmem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim kamieniu, jest on zwany kamieniem Skony, który zresztą jest uważany za kamień, na którym spał Jakub, kiedy miał sen. Miał go pod głową. Był to kamień, na którym koronowano królów Szkocji. Potem, kiedy Edward I podbił Szkocję w XIII wieku, ten kamień został włączony w tron królów angielskich, czyli w krzesło, na którym królowie angielscy byli koronowani. To miało być takie trofeum zwycięstwa nad Szkotami. W Pensylwańskim parku, przy pomniku, który upamiętnia śmierć żołnierzy w 1918 roku, ustawiony jest cały rząd armat, które pociski tych armat zabijały właśnie tych żołnierzy, były to niemieckie armaty. Słyszeliście pewnie o największym odznaczeniu angielskim, które nazywa się Victoria Cross i jest od 100 lat jednym z największych odznaczeń w Anglii. Jest to krzyż, który jest ulany z brązu armaty zdobytej w wojnie z Rosją w czasie wojny krymskiej. Więc w każdym przypadku mamy do czynienia z triumfalizmem wobec pokonanego wroga. I kiedy Filistyńczycy, jak czytamy w naszej relacji pierwszej księgi Samuelowej, maszerowali do domu po zwycięskiej bitwie z Izraelem pod Afek, nieśli z sobą skrzynię przymierza. To było dla nich trofeum. To było coś, co oni zdobyli. Prawdopodobnie jest to największe trofeum wojenne, jakie kiedykolwiek zostało zdobyte podczas historii wojen. Wyobrażacie sobie? Skrzynia Boża. Miejsce przebywania najświętszej obecności Bożej. Oto sam Boży tron, jądro wiary Izraela, znajduje się w rękach czcicieli Boga Ryby. Dagona. Bo Dagon to był taki Bóg, pół człowiek, pół ryba. Dlatego tak go nazywam. Bóg ryba. I o tym możemy czytać właśnie w 5 rozdziale 1-2, gdzie czytaliśmy, że Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją do Eben-Ha-Ezer, do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. Był to wyraz takiego triumfu i zwycięstwa nad Izraelem. To, co wydarzyło się później, będziemy o tym mówić, jest dla nas niesamowitą lekcją, ponieważ uczy nas o tym, jaki Bóg jest. Pokazuje nam, w jaki sposób Bóg podchodzi do grzechu, który możemy dzisiaj nazwać, i wtedy też, bałwochwalstwem. Są fragmenty Pisma w Starym Testamencie, które mówią wyraźnie o bałwochwalstwie. Mówią o tym, że nie możemy czcić Boga pod żadnym wyobrażeniem. Nie możemy tworzyć sobie żadnych wizerunków i oddawać im czci czy pokłonu. I fragment ten, który przeczytaliśmy, czyli od 5 rozdziału, właściwie do 7 rozdziału, ukazuje nam właśnie Boży sąd. Boży sąd nad grzechem bałwochwalstwa. Bóg w dramatyczny, czy też drastyczny sposób czyni skrzynię przymierza ogniskiem sądu wymierzonego przeciwko Filistyńczykom. I teraz chciałbym, abyśmy mogli przyjrzeć się takim trzem etapom w tej historii, które ukazują nam konsekwencje, jakie spotkały Filistyńczyków z powodu umieszczenia skrzyni Bożej w świątyni Dagona. Zwróćcie uwagę, jak czytaliśmy w tym tekście. Dwa razy Dzięki Bożej mocy Dagon został zmuszony do padnięcia przed skrzynią Bożą. Za pierwszym razem, kiedy Dagon padł przed skrzynią Bożą, został przewrócony, Boża moc go przewróciła, został on podniesiony na swoje miejsce przez Filistyńczyków. Filistyńczycy nie wyciągnęli z tego żadnej lekcji. Drugi raz, kiedy Bóg powalił posąg Dagona, to Dagon został roztrzaskany. Jego ręce były osobno, jego nogi były osobno, pozostał tylko tłów. I to jest pierwszy etap. Drugi etap przedstawia nam ludzi nawiedzonych przez zniszczenie i wrzody i plagi, które Bóg na nich zesłał. Wrzody bywały oczywiście różnie interpretowane. Niektórzy twierdzą, komentatorzy, że jest to symbol hemoroidów lub dżumy. Bez względu oczywiście na swój rodzaj, choroba na pewno była tragiczna w skutkach dla tych ludzi, dla Filistyńczyków. Ludzie z Aszkodu pod wpływem Bożego sądu właściwie zrozumieli przesłanie, które Bóg im zakomunikował. A to przesłanie brzmi tak, 5-7, zobaczcie, do tego fragmentu. Gdy tedy mężowie z Aszkodu wiedzieli, iż tak jest, rzekli: nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym Bogu. Dobrze odczytali to, co Bóg do nich powiedział przez sąd, który na nich zesłał. Ludzie z Aszkodu, jak już powiedziałem, dobrze odczytali Boże przesłanie i w wyniku tego nalegali, aby skrzynia została przeniesiona do Gat, czyli do innego miasta filistyńskiego. Tam jednak okazuje się, że działo się dokładnie to samo. Natomiast ludzie z Gat postanowili, aby to skrzynię odesłać do Ekronu. I tam czytamy, że działo się to samo, że skrzynia powodowała tam śmierć, chorobę i panikę. Proszono więc książąt filistyńskich o jakieś rozwiązanie. I doszli książęta, magowie, wróżbici, kapłani do wniosku, że skrzynia Boża musi zostać odesłana do Izraela. Musi zostać odesłana do swojego miejsca. Widzimy tutaj w tym opowiadaniu, w tej historii całej, że skrzynia Boga Izraelskiego, jak koń trojański, okazała się prawdziwie śmiercionośną zdobyczą dla Filistyńczyków. Oni sądzili, że zdobyli coś niesamowitego, że mają wielkie trofeum, postawili tą skrzynię w swojej świątyni i nie spodziewali się, że takie skutki tego będą, że Bóg w taki sposób izraelski z nimi postąpi, że Bóg w taki sposób postąpi z ich Bogiem Dagonem, którego oni czcili i w którego oni wierzyli i któremu oddawali chwałę. Na trzecim etapie Filistyńczycy wymyślili pewien plan mający stwierdzić, czy Arka była tą przyczyną tych wszystkich kłopotów, które ich spotkały. Pamiętacie ten pomysł, który tam wpadł? Ktoś z kapłanów czy wróżbitów powiedział, że jeżeli Arka pójdzie w kierunku Izraela na wozie, to znaczy, że to ten Bóg jest za to odpowiedzialny, a jeżeli nie, to znaczy, że to jest kwestia przypadku, że to wszystko, co się wydarzyło, było tylko przypadkowe. Wiedzieli bardzo dobrze, że Bóg Izraela był odpowiedzialny za to, co się działo, ponieważ najpierw, czytaliśmy, zanim doszli do tego pomysłu, złożyli mu daninę pokutną według liczby książąt filistyjskich. 5 złotych podowizn wrzodów i 5 myszy ze złota. Nie będziemy czytać nowa tych wszystkich fragmentów, żeby nie zabierać czasu. Ja tylko tak w skrócie staram się jakby uplastycznić troszeczkę tę historię, która tutaj jest zapisana. Dalej kapłani filistyńscy przypominali sobie, że Egipcjanie pozwolili Izraelitom opuścić Egipt dopiero wtedy, kiedy Bóg zesłał na nich plagi i śmierć. To jest zapisane w 6 wersecie 6 rozdziału. I mimo tak poważnych deklaracji, pomimo tej całej wiedzy, postanowili poddać sprawę próbie. Zaprzęgli do wozu 2 krowy, które nie miały jeszcze na sobie jarzma. I tak przygotowany wóz z daniną odesłali i obserwowali, co się stanie. Jeśli ruszy w górę, w stronę terytorium izraelskiego, będą wiedzieli, że Pan zesłał na nich tą katastrofę. A jeżeli nie, to uznają, że nieszczęścia spadły na nich wskutek jakiegoś przypadku, że był to po prostu jakiś przypadek. I istotne w tym wszystkim jest to, że krowy były mleczne. Bo tu nie chodzi tylko o same krowy. Właśnie cały PiS polegał na tym, mówiąc tak kolokwialnie, że krowy były mleczne i miały swoje cielęta. I teraz naturalny instynkt krów, które są zabierane od cieląt i cielęta od tych krów, jest taki, że one wracają do swoich cielęt. I to było pierwsze. A drugie było to, że te krowy jeszcze nigdy nie chodziły w jarzmie. Czyli nie potrafiły ciągnąć wozu. Nie potrafiły chodzić w zaprzęgu. I to była taka próba. Tak? I Filistyńczycy powiedzieli, że jeżeli te krowy pociągną wóz ze skrzynią pańską i z tymi darami i pójdą w kierunku Izraela, to znaczy, że to, co się działo, było Bożym zrządzeniem, że za tym stoi Bóg Izraela. I oczywiście nie trzeba było długo czekać na rezultaty, ponieważ kiedy, jak czytamy, krowy ruszyły w kierunku Bet-Szemesz. I cała ta historia, jak i Filistyńczycy, udzielają nam niesamowitej lekcji na temat natury niewiary. Każdy grzech jest buntem przeciwko Bogu i przeciwko Jego Słowu. Niewiara jest stanem tych, którzy przeciwstawiają się Bogu i przeciwstawiają się Bożemu Słowu. I to, co jest ciekawe, niewiara nie zawsze polega na ateizmie. Bo my myślimy, że jak ktoś mówi, że my myślimy może tak, że niewiara jest związana z ateizmem, że to człowiek po prostu nie wierzy w Boga. Słowo Boże mówi, że nie tak jest zdefiniowana niewiara. Można być człowiekiem niewiary i wierzyć w Boga. Mamy przykład pośród Filistyńczyków. Oni wierzyli. Moglibyśmy powiedzieć o nich, że byli politeistami. Jednak na pewno nie byli ateistami. Wierzyli w Dagona i w wielu innych bogów. Dagon był jednym z głównych bóstw. Ale widzimy, że można być człowiekiem niewiary i wierzyć w Boga. Mieć jakieś swoje wyobrażenie na temat Boga. Mieć jakieś wyobrażenie na temat Jego działania. Możesz być człowiekiem, który będzie miał jakieś poczucie Boga. A być człowiekiem niewiary. Ponieważ niewiara w pojęciu biblijnym to opór wobec Boga i objawionego słowa, które mamy w Piśmie Świętym. Niewiara polega na tym, że człowiek sprzeciwia się Bogu i sprzeciwia się Bożemu Słowu. Natura niewiary w ujęciu biblijnym to właśnie opór. To człowiek, który staje przeciwko. To człowiek, który nie przyjmuje tego, co Bóg mówi. To człowiek, który uważa, że to, co Bóg powiedział, nie jest dla niego. Że to nie jest dla jego życia. Może dla innych, ale nie dla mnie. Dobrą ilustracją Bożego postępowania z Filistyńczykami jest fragment, do którego teraz przejdziemy, zapisany w liście do Rzymian w rozdziale pierwszym od wersetu 18 do 19. Zapraszam was do listu do Rzymian, rozdział pierwszy od wersetu 18 do 19. Znany fragment Słowa Bożego w pierwszym liście do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 18-19. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawia. Niewiara skonfrontowana z faktami tłumi, odrzuca fakty, które Bóg o sobie objawia. Filistyńczycy są więc pierwszorzędnym przykładem duchowej ślepoty sprzeciwiającej się prawdzie. Znali historię Izraela, mówią nam o tym również te teksty w Biblii. Wcześniej, kiedybyśmy się cofnęli do 4 rozdziału, tam jest taki fragment, który mówi o tym, że oni dobrze orientowali się w historii Izraela. W tym rozdziale, który czytaliśmy w 6, jest również powiedziane, że dobrze wiedzieli o tym, co się wydarzyło w Egipcie. Mieli pełną wiedzę na ten temat, ale to ich nie powstrzymało przed ukazaniem pogardnych wobec Boga Izraelskiego poprzez to, że umieścili skrzynię Bożą u stóp Dagona. Postąpili pomimo wiedzy, którą mieli. W ten sposób chcieli oczywiście okazać wyższość Boga Ryby nad Bogiem Izraela. I kiedy Bóg powalił Boga Rybę, Filistyńczycy nie przyjęli tego do wiadomości. Kiedy zaś Dagon został pozbawiony głowy i rąk i nóg i leżał na progu świątyni, zamiast dostrzec zupełną bezsilność bóstwa swojego, którego czcili Filistyńczycy, oni uznali to miejsce za święte. Nie widzieli, że ich Bóg wobec Boga Izraela okazał się bezsilny i zupełnie słaby i do niczego nie zdolny. Fakty mówiły jedno, ale Filistyńczycy w swojej niewierze tłumili to, co Bóg do nich mówił przez te wszystkie wydarzenia. Odrzucali i interpretowali prawdę na temat Boga, interpretowali ją tak, by dalej podtrzymywała założenia ich systemu wierzy. By dalej wspierała to, w co oni wierzą. I to, co okazało się porażką Dagona, czyli głowa, która została obcięta, i ręce, i nogi, zostaje dodane do całokształtu ich wiary i powstaje nowy rytuał, czyli dotyczy ten rytuał nowego świętego miejsca. Tak zinterpretowali to, co Bóg do nich mówił przez te wszystkie wydarzenia. Czyli niewiara nie uznaje prawdy, nawet gdy staje w nią twarzą w twarz. Niewiara zamienia Boga prawdziwego na fałszywego. Niewiara próbuje uniknąć Bożego gniewu bez zwracania się do Boga. 7 miesięcy, jak czytaliśmy, skrzynia Boża była u Filistyńczyków. 7 miesięcy trwało całe spustoszenie pośród Filistyńczyków. Pomimo tego doświadczenia Filistyńczycy nie nawrócili się do Pana. Nie pokutowali, nie upamiętali się. Cielesne serce, gdy odczuje Boży sąd, zawsze go odrzuca, odsuwa od siebie. Zamiast poddać się Bogu, zamiast pojednać się z Bogiem, zamiast pokutować przed Bogiem, zamiast przyjść do Boga i prosić Go o przebaczenie, będzie uciekać przed Bogiem, będzie się przeciwstawiać temu, co Bóg robi. Później tylko dobrze zobaczymy na innych przykładach. Zniszczenie Dagona, plaga myszy, plaga wrzodów, plagi egipskie, czy też plagi, które spadły na Izrael, były przejawem Bożego sądu. To, że Bóg wypędzał pewne narody z ziemi, którą te narody zamieszkiwały, i sprowadzał na to miejsce inne ludy, również było przejawem Bożego sądu. Ale rzadko kiedy się zdarza, aby Boży sąd, przez który Bóg działał, przez który Bóg upominał i napominał narody, doprowadził te narody do upamiętania. W 8 rozdziale Księgi Objawienia Jan opisuje wizję Bożego sądu, który przychodzi na mieszkańców ziemi. I w wersecie 20-21, w 9 rozdziale, podsumowuje tą wizję takimi słowami. Zwróćmy uwagę na ten fragment. Jest on zapisany w 9 rozdziale Księgi Objawienia. 9 rozdział, werset 20-21. Jest to podsumowanie tej całej wizji sądu Bożego na mieszkańcach ziemi. I w ten sposób apostoł Jan mówi. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spyżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Mogłoby się wydawać, że kiedy sąd przychodzi na ludzkość, kiedy sąd przychodzi na mieszkańców ziemi, to pierwsza myśl pojawia się taka, że należy pokutować, należy zwrócić się do Boga. Jednak czytamy o tym, że pomimo tych sądów, które spadną na ziemię, które przyszły na mieszkańców ziemi, nikt z nich, z tych ludzi nie miał zamiaru pokutować przed Bogiem. Wszyscy dalej czynili swoje rzeczy, w tych, których żyli. Nikt z nich nie przychodził do upamiętanie. Słowo, może jeszcze zanim do tego dojdę, to chciałbym jeszcze, żebyśmy może tak, że pomimo właśnie tych plag, chorób i śmierci, ludzie nie odwracają się od swoich grzechów. Moglibyśmy zadać również pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie pomimo tych doświadczeń nie odwracają się od grzechów i nie idą do Boga? Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie fragment Słowa Bożego. Wrócimy do listu napisanego przez apostoła Pawła, list do Rzymian, do pierwszego rozdziału od wersetu 21. Przeczytamy sobie na przykład do 30. List do Rzymian, pierwszy rozdział od wersetu 21 do 30. Albo nawet 28, bo później pójdziemy troszeczkę dalej. Czytamy. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łuk pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup samotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zaniechały przyrodzonego obcowania na obcowanie przeciwnie naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. I dalej apostoł Paweł wymienia, jaki człowiek jest. W tym wersie, zobaczmy na fragment, czy też na werset 28. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga. Jest tutaj bardzo ciekawy zwrot. W języku greckim zwrot ten służył do opisywania testowania różnych metali. Na przykład złota. Grudka metalu zostaje sprawdzona poprzez poddanie ją różnym testom. I Paweł mówi tutaj o tym, że ludzkość poddała Boga pewnym testom. Chciała go sprawdzić, chciała go zbadać i chciała go zbadać, tak jak chemik czy alchemik bada metal i sprawdza, czy to jest złoto, czy nie, i dochodzi do wniosku, że to nie jest złoto i to wyrzuca. I tak postąpiła, apostoł Paweł mówi, tak postąpiła ludzkość z Bogiem. Zbadała go, w jakiś sposób poznała go, w jakiś sposób go oceniła i odrzuciła. Taka postawa jest czymś naturalnym dla człowieka. Bóg staje się dla człowieka przedmiotem testu. Mówią, owszem, możemy się przyjrzeć temu, co mówisz. Mówisz, że wierzysz w Boga. Super. To ciekawe. Ludzie go testują, doświadczają i kiedy już mają podjąć decyzję, odrzucają Boga. Nie chcą takiego Boga. Stwierdzają, że nie są zainteresowani. Tak jak tutaj jest powiedziane, nie uważali za wskazane. Nie uważali za wskazane uznać Boga. I to jest stan, w jakim znajduje się ludzkość. Ludzie nie tylko odrzucają wiedzę na temat Boga, którą Bóg oczywiście sam daje o sobie, ponieważ o tym czytaliśmy, że Bóg siebie objawia. Ale ludzie to objawienie odrzucają. Ale nie tylko to. Tworzą sobie również własnych bogów. Nie chcą rozstać się z ideą Boga. Ale też nie chcą Boga takiego, jakim On jest naprawdę. Nie chcą takiego Boga, jaki został objawiony przez Niego samego. I czytamy, że zamienili chwałę w 23 wersecie. Chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. Ludzie tworzą sobie własnych bogów i jest w tym coś ohydnego, coś paskudnego, ponieważ niektórzy z tych bogów są przedstawieni w postaci ludzkiej, a inni są przedstawieni w postaci ptaków, zwierząt, płazów, gadów. W ten sposób Człowiek poniża Boga i sprowadza go do pozycji stworzenia. Ludzie robią to dosłownie. Wyrabiają sobie bogów ze złota, wyrabiają sobie bogów z drewna, z kamienia i z metalu. Filozofowie tworzą sobie własne wyobrażenie i własne idee na temat Boga. Człowiek, robiąc te wszystkie rzeczy, stawia stworzenie ponad stwórcą. Stwórca zostaje zdegradowany i staje w niższej pozycji niż człowiek. I można to ująć w ten sposób, że ludzie odsunęli na bok to, co stanowi istotę chwały Boga. Odrzucili Jego nieskończoność, odrzucili Jego wieczność, dostojeństwo i fakt, że Bóg jest duchem. I zamiast przyjąć i zaakceptować to, co Bóg sam o sobie objawił, ludzie zastąpili to swoim własnym wyobrażeniem Boga, a potem skłonili się przed tym wyobrażeniem swoim własnym i oddali Jemu cześć. Do czego to doprowadza, że człowiek odrzuca Boga? Werset 22. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Czy mądrością nazwiemy całowanie posągów, figur czy obrazów? Czy mądrością też nazwiemy klękanie przed czyjś postaci jaszczurki, krowy czy cielca? Myślę, że nie. Czy jest to mądrość, kiedy ludzie mówią, że nie mogą uwierzyć w Boga i w Ewangelię Jezusa Chrystusa, ale wierzą na przykład w astrologię, w energię kosmiczną czy kryształy? A najtragiczniejsze jest to, że ludzie wierzą w takie rzeczy w kościołach. Inni mówią, że nie wierzą w cuda, ale są w stanie uwierzyć w materialistyczną teorię, gdzie wszystko jest dziełem przypadku i dowodu naturalnego. Inni natomiast mówią, że nie wierzą w Boga, który decyduje o ludzkim losie i który nad wszystkim panuje, ale wierzą w horoskopy, we wróżby, w karty i tym podobne historie. Czy to jest mądrość? Bóg mówi, że chcieli być mądrzy, a stali się głupi. Człowiek chciał być mądry, a stał się głupi. I właśnie dlatego w wersecie 24 czytamy: dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Sromotne namiętności, przerażające perwersje, złość, podłość, chciwość, morderstwo, to wszystko, co tutaj jest napisane, jest skutkiem pozbycia się Boga i zastąpienia Go własnymi pomysłami. I w wersecie 28 dalej czytamy jeszcze raz: a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Innymi słowy, Bóg oddaje człowieka na pastwę jego własnej natury, jego własnego grzechu, jego własnej woli. Pozwala, by człowiek żył tak, jak chce, według swoich własnych pożądliwości. Oczywiście nie możemy myśleć w ten sposób, że Bóg wpędza człowieka w grzech, czy że Bóg wprowadza człowieka w grzech. Absolutnie nie. Bóg jest ponad tym. Bóg jest Bogiem czystym, świętym, nieskazitelnym, nikogo nie kusi i nie jest podatny na pokusy. Bóg jednak pozostawia człowieka w jego naturalnym stanie. Naturalny stan to jest stan upadku, stan grzechu, w którym człowiek się rodzi. I pozwala człowiekowi żyć według jego własnej woli. I wszystkie te grzechy, o których apostoł Paweł tutaj pisze, i wiele innych, które nie są tutaj wypisane, ludzkość czy człowiek czyni z własnej nieprzymuszonej woli. To jest tragedia człowieka. To jest tragedia człowieka. I to jest właśnie wolna wola człowieka. Wolna wola człowieka zawsze będzie prowadziła do buntu przeciwko Bogu. Zawsze będzie występowała przeciwko Bogu. Zawsze będzie się sprzeciwiała Jego słowom. I zawsze wygląda to tak samo. Nie ma znaczenia, czy działo się to przed potopem, czy w czasach Filistynczyków, czy też w dzisiejszych czasach. Skutek bałwochwalstwa zawsze jest taki sam. Zobaczcie, że Filistynczycy, zamiast uznać Boga Izraela, który objawił swoją moc poprzez sąd, odrzucili go i chcieli go odsunąć jak najdalej od siebie. Nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Chcieli, aby od nich odszedł. I ta historia uczy nas czegoś, co jest bardzo istotne. Żadne cuda, żadne manifestacje, żadne fajerwerki nie są w stanie przyprowadzić człowieka do upamiętania. Cokolwiek możemy my zrobić jako ludzie, nie jest w stanie przyprowadzić żadnego człowieka do upamiętania. Nawet to, co Bóg czyni w znaczeniu cudu, nie jest w stanie przyprowadzić człowieka do upamiętania. Człowiek potrzebuje Ewangelii. Nie cudów, nie manifestacji, nie jakichś wielkich wydarzeń, ale potrzebuje Ewangelii. Dlatego apostoł Paweł w tym samym rozdziale pisze tak, w pierwszym rozdziale, 16 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Cóż innego może zbawić człowieka od jego grzechów, od jego natury, od piekła? Przepraszam, będę tutaj trochę ironiczny, ale czy padanie, szczekanie, pianie i tym podobne historie? Nic z tych rzeczy. Tylko Ewangelia. Ewangelia jest mocą Bożą, która przywodzi człowieka do zbawienia. Jest to moc, która wyciąga człowieka z grząskiego błota, jak mówi Słowo Boże, sadza go wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. I to może uczynić tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa. I to jest to, co człowiek potrzebuje, aby pójść ku Ewangelii. Potrzebuje również mocy Ducha Świętego, mocy, która przekona go o Ewangelii, przekona go o prawdzie Słowa Bożego. Kiedy Paweł, zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian napisał takie słowa, do pierwszego listu do Koryntian napisał takie słowa, w drugim rozdziale 1:4. Drugi rozdział od 1 do 4. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. W jaki sposób? Jak dalej czytamy, objawił się duch i moc. W ten sposób, że ludzie byli przekonywani o Ewangelii, o prawdzie Ewangelii. W ten sposób, że pokutowali, że wyznawali swoje grzechy. W ten sposób, że przychodzili do Chrystusa i oddawali Mu swoje życie. W ten sposób objawiała się moc Boża. I zobaczcie, co dalej apostoł Paweł mówi. Mówi tak, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I tutaj, bracia, powiem wam coś takiego. Słyszałem kiedyś taką interpretację, która mówi o tym, że ta mądrość ludzka to jest teologia. To jest to słowo tutaj, ci tacy, którzy mnie tam zakłają. A ta moc Boża to jest to wszystko takie wspaniałe, te emocje i te uczucia. I widzisz, wiara nasza nie może się opierać na tym, ale musi się opierać na tych wszystkich fajnych rzeczach. To słowo tego nie uczy. Moc Boża to Ewangelia. Moc Boża to Ewangelia. Kiedy czytamy list do Rzymian, apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Bożej, ponieważ jest ona mocą Bożą ku zbawieniu. Kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, w 18 wersecie Paweł mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupia dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Moc Boża to Ewangelia, moc Boża to krzyż Chrystusa. Oczywiście człowiek bywa przekonywany do Ewangelii tylko i wyłącznie poprzez działanie Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który przyprowadza człowieka do upamiętania, który objawia mu Ewangelię. Żadne cuda, żadne inne rzeczy nie pomogą człowiekowi przyjść do Boga. Żadne cuda i tym podobne historie nie zbawią żadnego człowieka. Nie są w stanie go zbawić. Filistynczycy doznali niesamowitych cudów. Wyobraźcie sobie, gdybyście byli na ich miejscu. Widzicie te niesamowite rzeczy. Dagon leży przed szyją Bożą. Potem go podnosicie. Potem znowu ten dagon leży drugi raz, ale już zupełnie zniszczony. Przychodzą plagi, przychodzą różne doświadczenia. Robicie pewien test z Bogiem i się okazuje, że faktycznie to jest dzieło Boga. A mimo tego nic z tego nie wynika. Kiedy Pan Jezus przyszedł do pewnej miejscowości i wypędził świnie przepaść, wszystkie wpadły do wody. Wiecie, co ludzie zrobili? Poprosili Jezusa, by odszedł, by ich zostawił. Nie chcieli go. Tak naturalny człowiek postępuje. Dlatego człowiek potrzebuje Ducha Świętego, który przychodzi do niego i przekonuje go o prawdzie Ewangelii. I to jest ta moc Boża, która przemienia człowieka. To jest ta moc Boża, która sprawia, że człowiek staje się Bożym dzieckiem. Moc Boża jest w Ewangelii i w krzyżu Jezusa Chrystusa. Amen.